duchowe towarzyszenie narodzeniu dziecka. Temat dzisiejszej refleksji może budzić zdziwienie. Chcę jednak nawiązać do przeżywanego przedwczoraj w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dnia Świętości Życia, poprzedzonego Narodowym Dniem Życia, który obchodzono w miniony poniedziałek. Narodowy Dzień Życia został ustanowiony przez polski parlament prawie 10 lat temu, 27 sierpnia 2004 roku. Jego celem jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do przekazywania życia. W obecnej sytuacji, kiedy Polska znalazła się na szarym końcu cywilizowanych krajów pod względem dzietności, rodzenie dzieci jest elementarnym przejawem patriotyzmu. Jak wielokrotnie powtarzał za prymasem tysiąclecia błogosławiony Jan Paweł II, dzieci i młodzież są przyszłością narodu i Kościoła. W październiku 2010 roku na KUL z udziałem arcybiskupa Wacława Depo i wielu wybitnych specjalistów, lekarzy, położnych oraz pielęgniarek z kilku krajów europejskich odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe na temat znaczenia porodu w domu, ujmowanego w aspekcie teologicznym, medycznym i społecznym. Miałem zaszczyt być jednym z jego prelegentów w części pierwszej, dotyczącej aspektów teologicznych porodu w domu. W kontekście omawianego aktualnie sakramentu chrztu chciałbym podzielić się przedstawionymi wtedy refleksjami odnośnie do duchowego towarzyszenia narodzinom dziecka. Punktem wyjścia warto uczynić słowa błogosławionego Jana Pawła II z listu do rodzin Gratissimam Sane. Otóż papież, zgłaszając zupełnie nowy i oryginalny paradygmat człowieka, podkreśla tam, że jest on osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Cokolwiek więc dotyczy cielesnego wymiaru osoby ludzkiej, pozostaje w ścisłym związku z jego wymiarem duchowym i na odwrót. A zatem poród, jako pojawienie się nowego człowieka, jest zapoczątkowaniem jego życia duchowego. To, jak się ono rozwinie w dalszej egzystencji dziecka, w dużym stopniu zależy od przebiegu porodu i to nie tylko pod względem medycznym. Na podstawie badań prenatalnych wiadomo bowiem, że zarówno na sam poród, jak i na kondycję psychiczną matki oraz noworodka ogromny wpływ ma cały zespół okoliczności, w jakich ten poród się odbywa. To też niebagatelną rolę odgrywają duchowe postawy osób, które towarzyszą porodowi, zwłaszcza jeśli odbywa się on w domu, co na nowo staje się coraz częstszą praktyką, która pozostaje w zgodzie z naturą i ekologią. Chodzi więc o najbliższą rodzinę, a więc o ojca dziecka i zarazem męża rodzącej kobiety, a także starsze rodzeństwo noworodka oraz teściów. Jeżeli rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, jak uczył błogosławiony Jan Paweł II, jej szczególnym zadaniem będzie stworzyć taką atmosferę miłości, w której dziecko może realnie odczuć, że jest dzieckiem Boga, stworzonym na jego obraz i podobieństwo oraz powołanym nie tylko do życia w doczesności, ale przede wszystkim w nieśmiertelności. Oprócz najbliższej rodziny, bezpośrednio zaangażowanej w narodziny, trzeba wspomnieć o tych, którzy towarzyszą temu wydarzeniu w sposób pośredni. Jest to dalsza rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, jak również wspólnota religijna, do której przynależą rodzice dziecka. Obecny przy porodzie personel medyczny, a więc lekarz, położna czy pielęgniarka, także ma swój udział w tym duchowym towarzyszeniu narodzinom. Wszyscy powinni uświadomić sobie to, co się dokonuje tu i teraz, a mianowicie, że oto rodzi się człowiek. Poród bowiem nie może być zredukowany jedynie do fizjologii, w razie potrzeby odpowiednio wspieranej przez medycynę. Obok śmierci jest to przecież jeden z dwóch krańcowych, a zatem najważniejszych aktów człowieka, w którym aktualizuje się odwieczny proces rodzenia nowego życia. Jego sprawcą jest Bóg Stwórca. Ten, kto towarzyszy narodzinom, ma więc wyjątkową okazję bycia świadkiem cudu życia. Ktoś taki niejako staje u boku Stwórcy pełen zdumienia i podziwu, gdyż obcuje z wielką tajemnicą niedostępną dla rozumu. Wyraża się w tym szacunek dla życia i wdzięczność wobec Stwórcy. Duchowe towarzyszenie narodzinom można podzielić na trzy etapy – dalsze, bliższe i bezpośrednie. Jeśli chodzi o towarzyszenie duchowe dalsze, to rozpoczyna się ono z chwilą, gdy rodzice podzielą się z innymi radosną wiadomością, że poczęło się dziecko. Przekonanie, że narodziny dziecka to obcowanie z tajemnicą działającego Stwórcy, skłania do otwarcia się na Jego obecność. W praktyce jest to przede wszystkim modlitewne i sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem przez spowiedź i Eucharystię. Wskazane jest, aby w tym czasie matka oczekująca rozwiązania, jej mąż oraz najbliższa rodzina przystąpili do sakramentu pokuty, by oczyściwszy się z grzechów, umocnili swą więź z Chrystusem przez częstszy niż zwykle udział w Eucharystii. W intencji matki mającego się narodzić dziecka, najbliższa rodzina lub przyjaciele, a nierzadko sami rodzice, zamawiają specjalną mszę świętą. Przez przyjmowanie z wiarą sakramentów świętych dokonuje się z ich strony zaproszenie Chrystusa do swojego życia i do swojego domu, który z racji porodu stanie się niebawem miejscem szczególnym. Jest to także akt ufności w zbawczą wolę Boga, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa nie tylko całej rodziny, ale przede wszystkim matki targanej czasem niepokojem o zdrowie dziecka czy o przebieg porodu. Przez przyjmowanie sakramentów, a zwłaszcza Komunii Świętej przez Matkę, dokonuje się przedchrzcielne uświęcanie nienarodzonego dziecka. W takim momencie, gdy jest przyjmowana Komunia Święta, Chrystus pod eucharystyczną postacią jest fizycznie bardzo blisko nienarodzonego dziecka, które On przenika i uświęca. Dopełnieniem zjednoczenia sakramentalnego osób, które duchowo towarzyszą narodzinom, jest modlitwa. Nie powinna ona ograniczać się do pacierza, lecz powinna wyrażać się na różne sposoby, zwłaszcza przez częste akty strzeliste. Są to spontanicznie wypowiadane, ustnie lub w myślach, proste wezwania modlitewne, kierowane do Chrystusa, Matki Bożej, aniołów czy świętych, w których wyrażany jest aktualny stan psychiczno-duchowy tego, kto się nimi modli. Byłoby dobrze, gdyby matka mającego narodzić się dziecka w ten sposób, aktami strzelistymi, modliła się razem z dzieckiem i niejako w jego imieniu. Bywa też, że wiele matek w takich momentach oczekiwania na narodziny kierując się żywą wiarą, ofiarują swoje dziecko Bogu, czego przykłady znajdujemy także w Biblii. W ten sposób, jeszcze przed porodem, rodzą się powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Towarzyszenie duchowe bliższe wiąże się z terminem porodu i służy stworzeniu atmosfery właściwej dla tej podniosłej chwili, tak aby zamiast pełnego napięcia, oczekiwania i zdenerwowania, wprowadzić raczej skupienie i wyciszenie, dające poczucie, że zbliża się ważny moment w życiu rodziny. Nie chodzi jednak o to, aby dla zagwarantowania spokoju i ciszy usunąć z domu dzieci czy inne osoby. Wbrew zamierzeniom, taka sytuacja mogłaby być dodatkowym źródłem niepokoju i stresu dla rodzącej matki. Trzeba natomiast wytworzyć głęboką duchową jedność wszystkich domowników, ożywianą wspólnotą modlitwy, wzajemną troską i wspieraniem się w codziennych obowiązkach. To oczekiwanie winno być przeniknięte pełną radości atmosferą święta, czego zewnętrznym przejawem będzie na przykład udekorowanie domu, odświętne ubranie, wspólny posiłek, a także zaniechanie niekoniecznych prac czy zajęć. Atmosfera w domu powinna przypominać tę, kiedy z zapowiedzianą wizytą ma przybyć ktoś bardzo ważny i wyjątkowy, a takim bez wątpienia jest nowy członek rodziny. Jego pojawienie się odtąd na trwale zmieni relacje pomiędzy członkami rodziny. Potrzeba więc pewnego wyciszenia także po to, aby zdać sobie z tego sprawę i umieć się odnaleźć w tym nowym układzie. Towarzyszenie duchowe bezpośrednie wiąże się już z samym porodem. Gdy rozlegnie się krzyk noworodka, wkraczającego w ziemską historię, wypadałoby, chociażby przez łzy radości, przede wszystkim podziękować Bogu, mówiąc na przykład: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. A kiedy niemowlę znajdzie się już w objęciach matki, wypadałoby, aby obydwoje rodzice uczynili znak krzyża na czole dziecka. Jest to przecież pierwsze i najważniejsze błogosławieństwo, jakie przychodzący na świat człowiek otrzymuje na całą drogę życia. Dla chrześcijańskiej rodziny, która w duchu wiary przyjmuje nowe życie, towarzyszenie duchowe na tym się nie kończy, ale intensyfikuje się aż do czasu chrztu i potem trwa właściwie przez całe życie, choć zmieniać się będą jego motywacje, formy i zewnętrzne przejawy. W ten sposób potwierdza się głęboka więź emocjonalna i duchowa. Na tej podstawie można rzeczywiście powiedzieć o rodzinie, że jest domowym kościołem, ecclesia domestica albo ecclesiola, jak za ojcami kościoła często nazywał ją błogosławiony Jan Paweł II.